Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 21 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o księdzu Piotrze Skardze, bo to właśnie jemu z woli Sejmu dedykowany jest obecny rok. O postaci królewskiego kaznodziei Rafał Łączny będzie rozmawiał z księdzem Krzysztofem Doroszem. To w drugiej części programu, a zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Watykański sekretarz stanu przyjął rektora papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Peru, Marciala Rufio. Zakomunikował mu decyzję Stolicy Apostolskiej podjęte po wizytacji, którą z jej ramienia pod koniec ubiegłego roku przeprowadził na tej uczelni węgierski kardynał Peter Erde, informuje Watykańskie Biuro Prasowe. Wizytacja była związana z trwającym już od dłuższego czasu konfliktem między władzami akademickimi i arcybiskupem Limy, kardynałem Luisem Ciprianim, zwłaszcza w kwestii wyboru rektora.
Kardynał Tarcisio Bertone wyraził uznanie dla peruwiańskiego uniwersytetu, który zapewnia studentom kwalifikacje, jak i szeroką gamę dyscyplin naukowych. Zakomunikował rektorowi decyzje, do jakich doszła Stolica Apostolska. Podjęto je, czytamy w komunikacie, po długim, intensywnym dialogu. Prowadzono go przez wiele lat między wielkim kanclerzem uczelni, którym jest wspomniany arcybiskup stolicy Peru, i władzami akademickimi, w tym także podczas wizytacji apostolskiej. W watykańskich konkluzjach wzięto pod uwagę jej wyniki, jak też wniosek przedstawiony na jej zakończenie przez rektora, informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Kardynał sekretarz stanu powiadomił dziś Marciala Rubio, że kierowana przez niego uczelnia dla dobra jej samej i kościoła w Peru ma dostosować swe statuty do wymogów Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich. Chodzi bowiem o zachowanie katolickiej tożsamości uczelni. Najpóźniej do Wielkanocy musi ona przedstawić statuty z poprawkami.
W Hawanie rozpoczęła się budowa ołtarza polowego, przy którym Benedykt XVI będzie sprawował Eucharystię na zakończenie swej wizyty na Kubie. Papież będzie na wyspie od 26 do 28 marca. Ołtarz stanie przy Placu Rewolucji ze słynnym wizerunkiem Che Guevary. W tym samym miejscu sprawował też mszę Jan Paweł II w 1998 roku.
Tymczasem organizacje praw człowieka informują o działaniach kubańskich władz, które przed papieską wizytą starają się zdyscyplinować tak zwane damy w bieli. Są to krewne więźniów politycznych i innych ofiar kubańskiego reżimu, które od lat prowadzą pokojowe marsze protestu. Bracia Castro obawiają się, że przy okazji papieskiej wizyty damy w bieli mogą zwrócić na siebie uwagę mediów i tym samym zaprzepaścić propagandowe plany reżimu.
Nie wszyscy więźniowie sumienia są już na wolności, powiedział kardynał Jaime Ortego y Alamino. W wywiadzie dla brazylijskiego dziennika Folia de São Paulo podkreślił on, że na tym polu mediacyjna rola kościoła jeszcze się nie skończyła. W sumie udało się uwolnić 130 więźniów sumienia, wylicza metropolita Hawany. Mają za sobą ciężkie przeżycia, niektórzy spędzili w celi 15 lat. Tym niemniej nie żywią urazy, choć doświadczyli niesprawiedliwości, opowiada kubański kardynał. Przyznaje on również, że wiele środowisk nie wierzy władzom. Obawiają się, że aktualne reformy są jedynie taktycznym zagraniem, po którym reżim powróci do dawnych praktyk. Jednakże w jego przekonaniu proces, który zainicjowali kubańscy komuniści, jest nieodwracalny. Obok reform gospodarczych obejmie on również przemiany polityczne, przewiduje kardynał Ortega.
Ostateczne zatwierdzenie tekstów liturgicznych ordynariatów dla byłych Anglikanów będzie wymagać długich badań, być może nawet pięcioletnich, poinformował ordynariat w Wielkiej Brytanii. Aktualnie Stolica Apostolska zaaprobowała już tymczasowo kalendarz liturgiczny, brewiarz oraz obrzędy sakramentu małżeństwa i pogrzebu. Trwają jednak jeszcze prace nad liturgią Eucharystii, uwzględniającą anglikańskie elementy. Kongregacja Nauki Wiary powołała w tym celu specjalną komisję teologów i liturgistów. W styczniu odbyło się jej pierwsze posiedzenie.
sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła. Te słowa Józefa Ratzingera zostały umieszczone na okładce książki Teologia liturgii – sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Otwiera ona serię Opera Omnia obecnego papieża. Pierwszy tom dzieł został zaprezentowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który jest wydawcą polskiej edycji.
Liturgia stanowi szczególną przestrzeń spotkania Boga i człowieka, a Józef Ratzinger potrafi o tym przekonywać.
To nie jest taki suchy, akademicki wykład, to jest słowo człowieka, któremu bardzo zależy na tym, żeby to było Słowo Boże, słowo przemieniające także czytelnika.
Takie między innymi walory dzieła podkreślał jego tłumacz, ojciec Wiesław Szymona. Na prośbę Ojca Świętego nad całością wzorcowej edycji niemieckiej czuwa założyciel Instytutu Benedykta XVI w Ratyzbonie, biskup Gerhard Ludwig Müller. Już od ponad 50 lat nazwisko Józefa Ratzingera kojarzy się z oryginalnym, całościowym opracowaniem teologii systematycznej. W jego pismach naukowa wiedza teologiczna zespala się z żywą wiarą.
Dziękuję bardzo.
Polska jest trzecim krajem po Niemczech i Włoszech, w którym ukazuje się zbiorowe wydanie dzieł papieża Ratzingera. Kolejny z planowanych 16 tomów będzie zawierał pisma z eklezjologii. Z Lublina dla Radia Watykańskiego Krzysztof Chudzik.
W związku z 400-leciem śmierci księdza Piotra Skargi, wybitnego kaznodziei, autora kazań sejmowych, Sejm ustanowił rok 2012 rokiem księdza Piotra Skargi. Ten żyjący na przełomie XVI i XVII wieku jezuita piętnował nie tylko wady ówczesnej Polski, ale także, o czym mówi się raczej niewiele, prowadził szeroką działalność charytatywną. Jak się wydaje, ksiądz Piotr Skarga po 400 latach od swojej śmierci pozostaje nie mniej aktualny niż za czasów króla Zygmunta III Wazy, o czym z ojcem Krzysztofem Doroszem, jezuitą, rozmawiał Rafał Łączny-Skaj.
Zapisał się na kartach historii jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz ten, który w trosce o ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu największe polskie przywary. To jest fragment uchwały sejmowej ogłaszającej rok księdza Piotra Skargi. Jak wiadomo, we wrześniu przypada 400. rocznica śmierci tego urodzonego w 1536 roku jezuity, wieloletniego, dodajmy, kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. To, ojcze, z pewnością dobra okazja, by przypomnieć tę postać, jak się wydaje, niestety nieco zapomnianą.
Zgadzam się, że nie wszyscy pamiętają postać Piotra Skargi, choć w programach szkolnych mówi się o nim. Może wracając do lat z początku XX wieku i okresu międzywojennego, kiedy były uroczyście obchodzone rocznice 300-lecia śmierci i później 400-lecia urodzenia Piotra Skargi, było wtedy więcej o nim informacji, więcej mówiono. Ale myślę, że także dzisiaj Skarga ma nam wiele do powiedzenia. I jeśli odkryjemy tę postać na nowo, a ta rocznica jest dobrą ku temu okazją i ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rok Piotra Skargi, to możemy tylko na tym zyskać.
Najczęściej przypomina się kazania sejmowe księdza Piotra Skargi wydane w 1597 roku. Uznaje się je za jeden z najważniejszych zabytków naszego języka i jeden z fundamentów polskiej kultury. Mało chyba kto wie, że w rzeczywistości nigdy jednak nie zostały one wygłoszone. Skarga nawołuje w nich swoich rodaków do opamiętania się i ratowania ojczyzny przed całkowitym upadkiem, głosi konieczność szerzenia bezinteresownej miłości do ojczyzny i współobywateli. Mam wrażenie, że mimo wszystko są to teksty i myśli wyjątkowo dzisiaj aktualne.
Rzeczywiście, kazania sejmowe to przede wszystkim apel do rządzących, do odpowiedzialnych za kraj, ówczesny kraj, trzeba podkreślić, bo Polska epoki Jagiellonów i Wazów znacznie różniła się od współczesnej Polski i kształtem, i organizacją, ustrojem. również składem ludnościowym, także to była inna Polska rzeczywiście. Natomiast to, co łączy, wydaje mi się, tamtą epokę z naszą epoką, gdy chodzi o myśli skargi, to to, że skarga mocno podkreśla, że każda społeczność rządzi się i działa poprzez reprezentantów. I w rządzeniu jest bardzo potrzebna mądrość. Nie tylko mądrość ta przyrodzona, którą każdy człowiek otrzymuje jako wyposażenie, że tak powiem, ale również mądrość ta, która pochodzi od Boga, a więc mądrość ludzka oświecona Bożą mądrością. To jest ten ideał władcy, mądrego władcy i wszystkich tych, którzy społeczeństwo reprezentują. Dla skargi czymś bardzo ważnym była jedność. On tak pojmował, że kraj dobrze zorganizowany i dobrze rządzony powinien odznaczać się właśnie jednością, nie tylko posłuszeństwem wobec króla, ale również jednością, gdy chodzi o wyznanie, o religię. Stąd wszelkie rozbijanie jedności, zarówno na płaszczyźnie czy to politycznej, społecznej, jak i religijnej, były przez niego piętnowane. On potrafił pokazywać wady i piętnować je. Zresztą, jak się okazuje, te wady ówczesnego społeczeństwa nie były aż tak odległe od naszych dzisiejszych bolączek. No bo, jak wiemy, również dzisiaj mamy problemy z zachowaniem jedności, podjęciem właśnie jakichś jednomyślnych decyzji mających na celu dobro wspólne, dobro społeczne. No i ten patriotyzm właśnie, który skarga mocno podkreślał, mówiąc i tłumacząc, że stosunek do ojczyzny to tak jak relacja wobec rodziców, że ojczyzna to jest jak matka, nie macocha. Na ile to jest aktualne dzisiaj? No, przypatrzmy się temu, podyskutujmy trochę i może tę nową formułę patriotyzmu spróbujmy sobie jakoś z pomocą myśli skargi złożyć, przedstawić, bo myślę, że to jest jedna z tych wartości, które przeżywają jakiś regres w dzisiejszym naszym myśleniu o naszym wspólnym dobru, jakim jest ojczyzna.
Proszę ojca, ja celowo nie przypominam jakoś w szczegółach życiorysu biografii Piotra Skargi, mając nadzieję, że nasi słuchacze zechcą do tych materiałów zajrzeć, ale warto chyba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt działalności księdza Piotra Skargi, o którym mówi się chyba niewiele. Mam tu na myśli jego zaangażowanie na rzecz ubogich. To też trzeba zwrócić uwagę na to, że właściwie Piotr Skarga nazywał się przecież Piotr Powęski i ten przydomek Skarga wiąże się z tym, że pisał ubogim pisma urzędowe.
Działalność charytatywną rozwinął Piotr Skarga szczególnie w Krakowie. Tutaj trafił w 1584 roku jako przełożony domu i rektor kościoła świętej Barbary. No i tutaj właśnie zakłada Bractwo Miłosierdzia, które było taką zorganizowaną formą świadczenia dobroczynności. Moglibyśmy powiedzieć, że w pewnym sensie taką daleką poprzedniczką dzisiejszego Caritasu czy innych organizacji charytatywnych. Że właśnie Skarga, który myślał w sposób zorganizowany, no również tworzył tego typu organizacje, formy. No i zupełnym ewenementem na gruncie polskim był pomysł Skargi, zaczerpnięty zresztą z Włoch, z okresu jego studiów, gdzieś tam się przypatrzył, który się nazywał Komorą Potrzebnych. Był takim bankiem, który udzielał pożyczek na niskie procenty. Zrazu zgoła bez procentów, a później jakieś niskie procenty, właśnie krótkoterminowe pożyczki, mające na celu walkę z lichwą, która się wówczas bardzo rozprzestrzeniała. Ten bank pobożny miał jakby być taką alternatywą czy odpowiedzią ze strony chrześcijan. Zresztą Skarga bardzo piętnował zachłanność i chciwość. Te cechy też zauważał wśród chrześcijan, wśród katolików, że właśnie takie postawy, no to są te złe cechy, które trzeba eliminować.
Porozmawiajmy teraz nieco o kontrowersjach wokół postaci księdza Piotra Skargi. Chciałbym zacząć od fragmentu oświadczenia Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, które zostało wydane w związku z ogłoszeniem roku księdza Piotra Skargi. Jak czytamy w tym oświadczeniu, trudno uznać za usprawiedliwione niektóre decyzje i działania księdza Skargi w odniesieniu do polityki wyznaniowej i polityki państwa. Ksiądz Skarga stanowczo opowiadał się za państwem jednowyznaniowym i wszelkie powodzenie naszego kraju widział w konsekwentnym realizowaniu tej idei. I dalej, nie jest zrozumiałe, dlaczego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał za warte promocji dokonania tej postaci. Domyślam się, że będzie ojciec polemizował z tymi zastrzeżeniami.
Znaczy, ja bym powiedział tak, że Skarga był synem swojej epoki. I trudno nam dzisiejsze kryteria oceny przykładać do postaci, która żyła ponad 4 wieki temu. Skarga myślał kategoriami Polski XVI-wiecznej, prawda, czy z początku XVII wieku. Miał taką wizję i ją konsekwentnie realizował. Z pewnością walka z reformacją nie była głównym i jedynym celem jego działania, bo jak widzimy, poznając biografię Piotra Skargi, był też organizatorem szkolnictwa i oświaty, założycielem kolegiów jezuickich, pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej, tym filantropem, działaczem dobroczynnym, kaznodzieją. Powiedzmy, że stosunek do reformacji, no to była jedno z pól jego działania. Więc musimy, wydaje mi się, sięgnąć do historii i rzeczywiście najpierw przedstawić Skargę na tle epoki jego działania i odnieść to do dzisiejszych czasów. Niektóre rzeczy są aktualne, niektóre przestały być aktualne. No, w czasach Skargi nie uprawiano ekumenizmu tak, jak się dzisiaj uprawia, prawda? Wydaje mi się, że te obawy, które wyrazili sygnatariusze tego listu, nie do końca są, że tak powiem, uzasadnione. Nie musimy się po latach obawiać Piotra Skargi, że coś nam tutaj namiesza. Natomiast może warto od strony właśnie takiego dialogu ekumenicznego zobaczyć, jak to było wtedy, jak się wtedy myślało na temat relacji pośród chrześcijan, jak się myśli teraz, co tu się zmieniło pozytywnego. Myślę, że Skarga też daje ku temu dobrą okazję.
Nie wiem, czy ojciec zgodzi się z moją opinią, ale wydaje się, że gdyby dzisiaj żył ksiądz Piotr Skarga, byłby chyba nie mniej kontrowersyjny niż za swoich czasów.
No właśnie, co by było, gdyby żył dzisiaj taki Piotr Skarga? No pewnie tak, pewnie byłby też postacią kontrowersyjną, no bo właściwie tylko takie postaci gdzieś tam zdobywają sobie miejsce w historii. Tylko tacy, którzy potrafią być i odważni, i bezkompromisowi i mówić prawdę, nawet jeśli to się nie wszystkim podoba. Czy takich form by używał, żyjąc dzisiaj? No trudno nam powiedzieć, no bo znów, no Skarga to jest dziecko swojej epoki, styl uprawianego przezeń kaznodziejstwa był inny niż styl dzisiejszych homilii. Być może, że też byłby napiętnowany przez niejednego przełożonego, czy władcę, czy rządzącego, ale z drugiej strony potrzebujemy chyba takich właśnie ludzi, którzy potrafią też czasem ostro i zdecydowanie coś powiedzieć.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z ojcem Krzysztofem Doroszem, jezuitą, rozmawiał Rafał Łączny.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.